Proszę bardzo.
Wiem, że znawcą jest Pan tego tematu, który jest przedstawiany. Ja mam bardzo króciutkie pytanie. Mianowicie, czy nie uważa Pan, że współczesne w tej chwili doniesienia różnych mediów nieco są demonizowane? To jest, ja tylko na takich prostych bardzo przykładach. Weźmy, ile to było krzyku z panią Gilowską. No a ona po prostu chodziła sobie gdzieś na kawę do koleżanki, no ale jej można napisał to, co chciał napisać i później było z tego to, co było. Tak samo w wielu wypadkach może być i tutaj. I wszystkie te doniesienia chyba może uzasadnione, może nie. Dlaczego one tak dość szybko i tak właściwie pobieżnie są podawane przez media?
No to wie pan, no, o mediach już mówiłem, to jest ich przywilej i właściwość mediów w kraju, gdzie cieszymy się wolnością słowa i wolnością publikacji. To jest jasne, że media będą przede wszystkim nastawione na informacje, które są informacją krótką, szybką i wywołującą odpowiednią reakcję społeczną. No i to tak będzie i to nie miejmy złudzeń. Proszę zwrócić Państwo uwagę, jeżeli już o tym mówimy, że media nader chętnie właśnie epatują jakimiś tam osobami, które co do których są jakieś dokumenty mówiące o ich uwikłaniu we współpracę z organami reżimowymi, natomiast zupełnie milczą o innych także przecież publikowanych i podawanych przykładach postaw zupełnie odwrotnych, postaw heroicznych i tak dalej. No, z prostego powodu zło się daje łatwo pokazać, dobro jest niezwykle trudne do zilustrowania i dlatego mamy filmy przede wszystkim pokazujące przemoc i to, co złe, bo to jest łatwe do pokazania, natomiast próżno czekamy na obrazy, na publikacje, na filmy, które będą pokazywały dobro, bo to się trudno robi, a po drugie to nie, ma niewielki, jak się okazuje, oddźwięk społeczny. To jest jakby jedna z części odpowiedzi na pańskie pytania. Teraz pan dotknął się jednego ważnego problemu, mianowicie, wie pan, to jest tak. Jeżeli już mówimy o pani Gilowskiej, albo w ogóle o tego typu przypadku, no to zwykle jest tak, że osoba, gdzieś, co do której są jakieś dokumenty, próbuje albo bagatelizować ich treści, albo wręcz sugerować, że to nie tak było, prawda? No, że ona gdzieś tam rozmawiała, skoro ona wiedziała, że uczestniczy w tych rozmowach funkcjonariusz, który sobie tam coś napisał. No nie jest to do końca tak, proszę Państwa, ponieważ funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nie byli panami samych siebie, nie byli oni również kreatorami rzeczywistości, to byli po prostu najemni żołnierze, którzy mieli do wykonania określone rzemiosło. I co więcej, podlegali bardzo... Ja mam świadomość tego, że próbuje się nieraz sugerować, że Bezpieka to było takie państwo w państwie. Nie. To tak nie było. Bezpieką rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I Bezpieka wykonywała wyłącznie polecenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I Bezpieka, znaczy tak, była z jednej strony adresatem poleceń PZPR-u, zaś wykonawcą także i nadawcą informacji, które zdobywała dla PZPR-u. I to jest jasne i to dziś nie budzi wątpliwości. Ale z tego wynikała jeszcze jedna rzecz, a to jakby koresponduje z pytaniem księdza wcześniejszym, o tym dążeniu do panowania nad każdą sferą życia. Otóż władza rządowa w Polsce nie mogła dopuścić, nie dopuszczała do czegoś takiego, żeby jej funkcjonariusze działali wedle przez siebie stanowionych reguł. System kontroli, jaki istniał w bezpiece, system instrukcji i kontroli ich wykonywania był niezwykle precyzyjny i niezwykle szczery. I ja powiem szczerze, nie znam i nie wierzę w przypadek taki, że jakiś funkcjonariusz, ponieważ spotykał się na herbatce z panem czy z panią i słyszał od niej to i owo, sobie tam ją rejestrował jako, nazwijmy to, tajnego współpracownika. Jeżeli już mówimy o konkretnym wypadku, tak zwanej tajnej współpracy, to rzecz taka była niemożliwa z tego prostego powodu, że żeby kogoś zarejestrować, wpisać do ewidencji tajnych współpracowników, to trzeba byłoby na to zgodę przełożonych, ale to zgodę tę zgodę uzyskać było nieraz bardzo trudno. Taki funkcjonariusz musiał nawet parę lat się natrudzić, pracując nad kandydatem do tajnej współpracy, żeby swojemu przełożonemu przedłożyć argumenty takie niezbite, że oto mam wartościowego tajnego współpracownika, którego warto zarejestrować i włączyć w tak zwaną sieć agenturalną. To nie był proces automatyczny. To nie było tak, że ja się spotykam z fajną osobą, która dużo wie, to ja sobie ją zarejestruję. Nie, 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 proszę Państwa. Proszę mi wierzyć. To tak nie było. No tak to sobie mogę ewentualnie uznać, że to jest jego kontakt jakiś tam operacyjny, czy coś się już nie nazywało, ale na pewno nie tajny współpracownik. Dlaczego nie tajny współpracownik? Z prostego powodu. Tajny współpracownik był świadom tego, że współpracuje z funkcjonariuszem służb bezpieczeństwa. Bo jego współpraca polegała nie na przekazywaniu informacji. Do tego celu to były właśnie kontakty operacyjne, nieświadome czasami faktu, że to, co, o czym mówią, jest później wykorzystywane w pracy operacyjnej. I temu to służyła technika, czyli tam różne instalacje, które zakładano, zwłaszcza z upływem czasu, kiedy ten rozwój techniki był coraz powszechniejszy. Tajny współpracownik miał jeszcze jedną bardzo ważną, albo raczej to było najważniejsze jego zadanie. On miał realizować w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, w swojej grupie zawodowej zadania stawiane mu przez prowadzącego go oficera. Fakt realizacji, przyjmowania zadań i ich realizacji dowodzi przede wszystkim pełnej świadomości i dobrowolności tej współpracy. Bo jeżeli tajny współpracownik otrzymuje zadanie, że ma skłócić pana X z panią Y, to jeżeli nie wyrazi na to zgody, jeżeli nie jest tego świadomy, to tego nie zrobi. On wie doskonale, co wyniknie z tego skłócenia. Więc, proszę Państwa, ja wiem, dziś bardzo chętnie, przedwczoraj mieliśmy kolejną odsłonę tej historii, kiedy skądinąd bardzo znany reżyser opowiedział nam fragment pewnie swojego scenariusza filmowego, który rodzi się w jego głowie. Proszę Państwa, nawet jeżeli to jest prawda, to wcale mu nie wystawia dobrego świadectwa, bo to znaczy, że on dla paszportu był gotów zrobić wszystko. Nawet człowiekowi, który żył w realiach tamtego czasu, który co więcej te realia opisywał bardzo, powiedzmy sobie, tym ostrym okiem kamery, jako reżyser, jako filmowiec, jako twórca groteskowych obrazów PRL, no miałby mu świadomość tego, w czym funkcjonuje. Dla mnie to jest w ogóle rzecz poruszająca, bo mamy kolejny przykład próby trywializowania problemu i w pewnym sensie jakiegoś takiego uderzenia wyprzedzającego. Dlaczego uderzenia wyprzedzającego? No, jeżeli się w tygodniku, jak w jakiejś mierze opiniotwórczym, ukazuje wywiad i z tajnym współpracownikiem, i jego oficerem prowadzącym, ci oficerowie bezpieki, którzy dzisiaj w czasie procesu lustracyjnego mają kompletną amnezję, kompletną, oni nic nie pamiętają, nic nie wiedzą, nic nie było, nagle od czasu do czasu mają przedziwne przebłyski doskonałej pamięci. Podam prosty przykład z Nowej Huty, kiedy ujawniono tak w Komisji Robotniczej Hutników tajnego współpracownika, to nagle funkcjonariusz, który był jego oficerem prowadzącym, nagle publicznie oświadczył, że tak, oczywiście, on dla pieniędzy to robił, nagle sobie wszystkie szczegóły okazało się pamiętać. Natomiast w przypadku procesów lustracyjnych, kiedy na świadków wzywa się pewnych funkcjonariuszy SB, oni mają całkowitą amnezję. Całkowitą. Oni nie w ogóle nic nie pamiętają. Zasada jest bardzo prosta, proszę Państwa. To nie jest przypadek. To jest pieczołowicie realizowana ciągle instrukcja bez zbędnego chronienia swojego tajnego współpracownika do końca. To była jedna z zasad wpajanych wszystkim funkcjonariuszom OSB. Jeżeli masz agenta, to twoim obowiązkiem jest go chronić za wszelką cenę. A druga zasada, obowiązująca tym razem tajnych współpracowników, której też pewne odsłony mieliśmy w ostatnich tygodniach przy różnych okazjach, to jest zasada, przyznajesz się tylko do tego, co ci udowodniono. Stąd też niektóre osoby, które jakoś tam stały się przedmiotem publicznej debaty, zadziwiająco odzyskiwały pamięć co kilka dni, prawda? Co kilka dni przypominały im się nowe fakty ze swojej przeszłości. To też nie jest przypadek, bo przecież jeżeli się, jak mówię, przeczyta instrukcję pracy z siecią agenturalną, bardzo precyzyjną instrukcję, która, wierzcie mi Państwo, wyczerpuje rozmaite przypadki psychologiczne, rozmaite sytuacje pomiędzy oficerem a osobą, którą próbuje zwerbować, to tam to wszystko jest. Scenariusz wyjęty z tego. To jest model postępowania będący odwzorowany od tej instrukcji. Także, wiecie Państwo, ja oczywiście nie próbuję, proszę, żebyśmy się też nie zrozumieli, że to, co znajduje się w tych papierach, to jest prawda ostateczna, definitywna i absolutna, ale raczej chciałbym Państwa przestrzec przed uleganiem takiemu mirażowi, że to wszystko nie, to w ogóle bez sensu, tam jakaś fantazja jest, jakieś tam bzdury popisane i tak dalej, bo to są dwie skrajności, których musimy unikać. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że to są dokumenty wytworzone przez imperium zła i w złym celu i to już jakby określa nasz stosunek do tych dokumentów, który musi być na to, że szalenie krytyczny i przede wszystkim zmuszający do poddawania jej ciągłej weryfikacji, ale z drugiej strony nie wolno nam też trywializować zawartość tych dokumentów, nie wolno nam jej bagatelizować, bo one oddają pewną rzeczywistość, czy tego chcemy, czy nie, natomiast pytanie, na ile ją potrafimy i chcemy zweryfikować, jest tym pytaniem, które jakby wyczerpuje to, co zawiera się pomiędzy jedną skrajnością a drugą.
Proszę Pana, dzisiaj czytałem artykuł napisany przez arcybiskupa Rzecińskiego. Arcybiskup cytuje księdza leżącego na łożu śmierci. Ksiądz ten twierdzi, mówił sam, że będąc w obliczu Sądu Najwyższego, absolutnie nie mogę się przyznać do tego, co napisano o mnie właśnie i wystawiono mi opinię TW, to znaczy funkcjonowałem jako TW, że jakąś tam krzywdę. Absolutnie jestem gotów tutaj przysiąc, że nigdy nikomu nie wyrządziłem krzywdy, nie współpracowałem ze specją i tak dalej, i tak dalej. Także te zarzuty, które były postawione zupełnie.
Znaczy, bo to jest pewien problem, widzi Pan, i ja tu, znaczy ja nawet nie twierdzę, że...
I to nie był tylko jeden przypadek.
Tak, tak, znaczy ja znam inny przypadek, który jest co najmniej zastanawiający. I tu z nazwiska i z imienia, bo rzecz jest znana i opisana, więc nie będę ukrywał. Chodzi o księdza Skorodeckiego. Tego, który wraz z prymasem Wyszyńskim był, towarzyszył mu w jego uwięzieniu. Otóż ksiądz Skorodecki pod koniec życia napisał list, w którym ślubuje, to, dla mnie to było porażające, mnie naprawdę przechodziły ciarki, bo on przysięga na Trójcę Świętą, na wszystko, co najświętsze, dla każdego chrześcijanina, dla kapłana w szczególności, zaprzeczając jakby faktowi, są przez niego pisane dokładne informacje dotyczące prymasa z okresu tego internowa. No nie jest tak, że to znamy z relacji z Beka. One są zachowane, spisane przez niego, dostarczane przez niego. A więc coś stało się w psychice człowieka. Ja nie wiem, psychologowie nazywają to wyparciem, to się różnie nazywa, że gdzieś tam jakby pewne rzeczy się... Bo ja jestem głęboko przeświadczony o tym, że człowiek składający taką deklarację, zwłaszcza w obliczu śmierci, nie tkwi w jakimś kłamstwie do końca. Ja nie mogę w to uwierzyć. Natomiast coś musi się stać w środku, co... Ja nie twierdzę, że to jest ten sam przypadek, o którym pan mówi. Nie. Tylko pokazuje, że to może mieć taki wymiar. Bardzo dramatyczny. Bo to jest sprawa, coś stało się z człowiekiem, coś niesłychanego. Istnieje taki mit od jakiegoś czasu pokutujący, właściwie wraz z narodzinami IPN-u, że przecież nam wszystko spali i to tam już nic nie ma. No gdzie pali, przepraszam? Ja wiem, że w Tarnowie była sprawa ze spaleniem archiwum KWPZPR, prawda, i za to wyroki. A to jest tak naprawdę jedyny przypadek. Co pali? A skąd się wziął ten mit, proszę Państwa? Przechodzicie ze mną, to taki film Psy Pasikowskiego, gdzie mamy całą sekwencję, jak to SBC palą swoje archiwum. Wiecie Państwo, jak można by zadać sobie takie pytanie. Czy ktoś skrzętnie wykorzystał scenariusz filmowy i scenę filmową do ugruntowania pewnej wizji tego, co działo się na początku lat 90. A może scenariusz powstał na zamówienie, żeby taką wizję ugruntować? Dlaczego nie? Przecież takie przypadki w historii są znane. Ale znowu inny przykład, proszę Państwa, proszę bardzo. W okresie soborowym, w wśród uczestników soboru rozpowszechniono list teologów, najogólniej rzecz ujmując, protestujący przeciwko postawie kardynała Wyszyńskiego, przeciwko jego mariologicznemu patrzeniu na rzeczywistość Kościoła, przeciwko przesadnemu kultowi maryjnemu itd. itd. A co więcej, list zrobił duże wrażenie na uczestnikach soboru, bo był napisany przez fachowców, przez teologów. Tak na marginesie z Akademii Zatyka w Warszawie. Z których niektórzy byli, przynajmniej byli, jak się okazuje, przynajmniej zaewidencjonowani jako tajni współpracownicy. No to w tym momencie, jeżeli czyta się ten memoriał, no on przede wszystkim poraża fachowością, profesjonalnym ujęciem problemu. Widać wyraźnie, że to nie pisze sobie dorosły teolog, tylko to przechowiec. Bardzo poważną dyskusję chce wywołać. A to jest dzieło bezpieki, od samego początku do końca, od pomysłu po jego wykonanie i realizację. Jeszcze nawet znane są doskonale kanały, jakimi to wpuszczono uczestników. Nie wiem, czy to nie jest odpowiedź na to pytanie, ale to jest tak naprawdę nie do rozstrzygnięcia w tym momencie. Ja nie wiem, czy w ogóle znajdzie się kiedykolwiek jakieś przekonujące i jednoznacznie potwierdzające argumenty za tym, że niektóre dzieła powstały na zamówienie w określonym celu, że one miały ukształtować jakąś rzeczywistość. Ale, przepraszam, proszę Państwa, na ile ja się znam na metodzie działania służb specjalnych, to jednym z najważniejszych kierunków działania, z najważniejszych środków, jakimi posługują się wszelkie służby specjalne, to nie jest zdobywanie informacji. To jest zdobywanie wpływu w poszczególnych środowiskach. Najcenniejsza agentura, tak zwana, to jest agentura wpływu. To nie są informatorzy. To są ludzie, którzy mogą kreować rzeczywistość, a nie odtwarzać. Że mogą kreować rzeczywistość. To jest najważniejsze. Ale ten sam problem dotyczy Piaseckiego i myśli istotnej. To jest ten sam problem. Czy to była tylko jakaś wykładnia poglądów Piaseckiego, czy to był precyzyjnie... Wiecie Państwo, jeżeli śledzimy losy Piaseckiego, no, w jego oficjalnym życiorysie jest to, że tam na zamku w Lublinie, że sam chyba Sierot z nim miał rozmawiać, czy coś takiego. Okazuje się, że nie do końca, że on wcale nie siedział na zamku w Lublinie, tylko przez pół roku był pod Moskwą w jakimś ośrodku NKWD wówczas. A dlaczego tam miałoby nie zostać także stworzone takie dzieło jak Myśli istotne? Dlaczego? Z myślą o tym, że to ma mieć swoje skutki dopiero długofalowe. A nie przypadkowo zostały przez Prusa XII umieszczone na indeksie księgi zakazanej. To też nie dlatego tylko, że chociaż w jakiejś mierze Piasecki podpadał pod ekskomunikę, prawda? Gorliwym współpracownikiem władzy komunistycznej. Ale książka była niebezpieczna.